Ten artykuł dekonstruuje mit dolara jako produktu amerykańskiej suwerenności czy politycznego planu. Ukazuje go raczej jako ewoluującą technologię rozliczeń, która wyłoniła się z praktycznych potrzeb rynku. Autor prowadzi nas od czeskich kopalni srebra i hiszpańskiego kawałka ośmiu, przez kolonialne eksperymenty z papierowym pieniądzem w Maryland, aż po nowoczesny system kredytowy oparty na zapisach księgowych. Główna teza zakłada, że siła dolara nie wynika z symboliki narodowej, lecz z jego użyteczności jako narzędzia wielkiego obrotu i zdolności do filtrowania globalnych przepływów wartości. Pieniądz jest w istocie produktem społecznym i instytucjonalnym. Najpierw musiał stać się wygodnym standardem dla elit i handlarzy, by dopiero później zostać ubranym w republikańskie szaty. Analiza ta rzuca nowe światło na debatę o depolaryzacji. Sugeruje, że zastąpienie dolara wymaga nie deklaracji politycznych, lecz stworzenia nowej, równie głębokiej i płynnej infrastruktury zaufania. Historia dolara nie zaczyna się od Konstytucji Stanów Zjednoczonych czy Rezerwy Federalnej. Jego początki leżą w górach północnych Czech, w osadzie Joachimsthal. W Joachimsthalu zaczynamy od gospodarki realnej, kopalni kruszcu i handlu. Dolar nie był ideą polityczną, lecz technologią rozliczenia. Był skutkiem splotu srebra, ambicji szlachty i interesów inwestorów. Na początku XVI wieku Europa potrzebowała wiarygodnego pieniądza do handlu dalekosiężnego. Tak powstał Joachimsthaler, moneta srebrna i ciężka, pieniądz wielkiego obrotu. Wielki pieniądz to infrastruktura imperium i inwestycji. Pozwala finansować ekspedycje i regulować zobowiązania między elitami. System staje się jednak okrutny, gdy wielki pieniądz działa znakomicie, a tego małego codziennego brakuje. Joachimsthaler był produktem świata, w którym pieniądz miał przede wszystkim rozwiązać problem transferu wartości dla posiadaczy aktywów. Z czasem nazwa ta ewoluowała od Joachimsthalera do talara, a ostatecznie do dolara. Dolar nie jest pierwotnie nazwą amerykańską. To ślad europejskiego przemysłu wydobywczego i czeskiego srebra. Nie mają tu romantycznej czystości początków. Jest za to brudna realność produkcji. Pieniądz nigdy nie jest tylko rzeczą, to skrót od całego porządku społecznego. Stwierdzenie, że pieniądz jest produktem, nie jest metaforą, lecz precyzyjnym rozpoznaniem. Produkt ma projektanta, producenta i funkcję użytkową. Pieniądz również. Joachimsthaler był ceniony, ponieważ działał, miał odpowiednią wagę i rozpoznawalność. Jego siła nie wynikała z abstrakcyjnej suwerenności, ale z powtarzalnej praktyki akceptacji. Waluta światowa może wyłonić się z użyteczności i faktu, że podmioty o rozbieżnych interesach odkrywają, iż ten sam instrument rozwiązuje ich odmienne problemy. Historia dolara jest zatem historią konfliktu między produkcją wartości a dystrybucją płynności. Narodziny dolara pokazują, że pieniądz jest zawsze związany z przemocą organizacyjną. Zaufanie wymaga instytucji, lecz instytucje zwykle mają swoich właścicieli i beneficjentów. Opowieść o dolarze to nie bajka o neutralnym środku wymiany. To historia o tym, jak pewne formy pieniądza stają się naturalne, choć u ich podstaw leżał konkretny interes lub eksperyment. Amerykańska hegemonia jest kontynuacją głębszej logiki. Dolar zwyciężał tam, gdzie był użyteczny dla wielkich przepływów, najpierw jako srebrna moneta handlu, potem standard globalnego srebra, a w końcu język długu i rezerw. Nie należy jednak mylić użyteczności z niewinnością, narzędzie może być efektywne, a jednocześnie generować nierówności. Dolar od początku był filtrem. Przepuszczał bogactwo świata, lecz nie rozprowadzał go równo. Był globalny, zanim stał się amerykański. To kluczowe dla debaty o depolaryzacji. Jego zastąpienie nie może opierać się na samej deklaracji politycznej. Pieniądz sprawdza jedynie, czy można nim zapłacić i przechować wartość bez paniki. Każda waluta światowa zaczyna od praktycznej przewagi. Gdy już urośnie, przestaje być tylko narzędziem. Staje się środowiskiem. Już wtedy nosił w sobie gen przyszłej hegemonii. Nie dlatego, że był amerykański, lecz ponieważ był przenośny i wygodny dla tych, którzy zarządzali wielkimi strumieniami wartości. Była to pierwsza waluta globalizacji. Czeski Joachimsthaler oznaczał narodziny formy, hiszpański dolar stał się narodzinami skali. Właśnie w hiszpańskim kawałku ośmiu pieniądz po raz pierwszy objął rolę prawdziwie światową. Rynki nie musiały kochać Hiszpanii, aby ufać jej srebru. Real de Aojo był pieniądzem eksportowym. Nie służył do zakupu chleba czy wina, miał być wiarygodną jednostką do obsługi wielkiego handlu i imperialnych przepływów. Pieniądz światowy niemal zawsze rodzi się z potrzeb dużego obrotu. Hiszpański dolar był instrumentem portu, skarbca i ładowni. Jego siła pochodziła z amerykańskiego srebra pozyskiwanego w świecie kolonialnej przemocy i pracy przymusowej. Pieniądz bywa gładki w dłoni, bo wcześniej był brutalny w produkcji. Sukces dolara dowodzi, że globalna waluta nie musi wywodzić się z najsprawniejszej gospodarki, lecz może być tą najlepiej osadzoną w sieci handlu i zaufania. Dominacja walutowa nie zawsze idzie w parze ze zdrowiem gospodarczym. Srebro z kolonii podnosiło ceny i ułatwiało import, przez co rozwój rodzimej produkcji stał się zbędny. Dzisiejsza ekonomia opisałaby to jako chorobę holenderską. Łatwe srebro stało się darem zatrutym. Państwo, które zbyt łatwo finansuje się zewnętrzną płynnością, może przestać traktować realną gospodarkę jako warunek przetrwania. Gdy skarb napełnia się sam, handel zastępuje przemysł, a import modernizację. Hiszpański dolar był niezwykle skutecznym instrumentem handlu. Stała waga i wysoka zawartość srebra sprawiały, że kupcy mogli mu ufać bez żmudnych negocjacji. Przekraczała granice, niosąc w sobie własne uzasadnienie. Dzięki temu krążyła głównymi szlakami świata, docierając do Europy i Chin. Chiński popyt na srebro dowodzi, że globalizacja była wcześniejszą siecią różnic wartości. Hiszpański dolar był instrumentem arbitrażu globalnego. Umożliwiał handel nie dlatego, że znosił różnice, lecz ponieważ pozwalał na nich zarabiać. Globalny pieniądz nie likwiduje nierówności świata, on czyni je rozliczalnymi. Rynek przyjmuje funkcje, a nie ikonografię. W obrocie liczy się stabilna waga i pewność przekazania monety dalej. Pieniądz rzeczywiście poszedł dalej niż imperium, które go emitowało. Dobra waluta potrafi oderwać się od emitenta i zacząć żyć własnym życiem. Waluta globalna zawsze przekracza swojego nominalnego właściciela. Państwo może ją stworzyć, ale gdy świat zaczyna jej używać na własnych warunkach, suwerenność emitenta staje się częściowa. Hiszpański dolar dawał Hiszpanii potęgę, lecz nie dawał pełnej kontroli. Finansował imperium, jednocześnie osłabiając jego tkanki gospodarcze. Każdy system pieniądza globalnego ma swoją ciemną stronę infrastrukturalną. Widać ją, gdy przestaniemy patrzeć na monetę jak na przedmiot, a zaczniemy postrzegać ją jako wynik procesu. Hiszpania stała się wczesno-nowożytną mennicą świata. Można bić monety nie budując silnej gospodarki i kontrolować srebro tracąc kontrolę nad cenami. Sama emisja, nawet oparta na surowcu, nie tworzy systemu. Potrzebne są rynki, zaufanie, głębokość finansowa i płynność. Dopiero splot materiału, instytucji i użyteczności nadaje walucie siłę. Pieniądz jest skuteczny wtedy, gdy ma wiarygodną podstawę materialną lub instytucjonalną. Najważniejsze jednak, aby użytkownicy wierzyli w jego dalszą przyjmowalność. Zaufanie nie jest uczuciem, lecz prognozą społecznej akceptacji. Waluta globalna to łańcuch przewidywań. Hiszpania dostarczyła światu monetę, która długo przechodziła ten test, lecz cena była wysoka. Nadmiar srebra stworzył iluzję, że bogactwo można po prostu wydobyć i wydać, zamiast je produkować i odnawiać. Gdy inni pragną twojego pieniądza, możesz długo finansować deficyty i wojny, ale rachunek nie znika. On tylko dojrzewa. W przypadku Hiszpanii był nim słabnąca baza przemysłowa i inflacja. Hiszpański dolar pokazuje, że waluta globalna może być triumfem organizacyjnym i pułapką strukturalną jednocześnie. Może zwiększać zasięg polityczny emitenta, jednocześnie osłabiając jego wewnętrzną równowagę. Pierwsze amerykańskie doświadczenie dolara będzie adaptacją, a nie wynalazkiem. Kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej będą żyły w cieniu hiszpańskiego standardu. Brak drobnego pieniądza i odpływ monet do Europy zmuszą kolonistów do stworzenia papierowych obietnic opartych na cudzym wzorcu. Dolar amerykański nie pojawi się jako akt suwerennego stworzenia, lecz jako odpowiedź na niedobór. Tam narodzi się dolar papierowy jako obietnica, nie jako metal. Brak małego pieniądza to dramat społeczny. Nie tylko techniczny problem ekonomii. Cierpią na nim rzemieślnicy i robotnicy. Wszyscy w codziennych relacjach. Wielki handel użyje weksla, lecz codzienna wymiana wymaga drobnej gotówki. Bez niej gospodarka zgrzyta. Kolonie amerykańskie tkwiły w pułapce imperialnej. Formalnie należały do brytyjskiego świata gospodarczego, lecz w praktyce lokalna cyrkulacja pieniądza była niewystarczająca. Kruszce odpływały do Europy, a codzienny obieg opierał się na hiszpańskich dolarach. Ameryka nie stworzyła dolara jako własnej jednostki. Najpierw przyjęła go jako cudzy i skuteczny standard. Suwerenność monetarna nie zaczyna się od deklaracji, lecz od zdolności zapewnienia ludziom akceptowalnego środka rozliczeń. W XVIII wieku brak gotówki wymuszał stosowanie substytutów. To ujawnia głęboką naturę pieniądza. istnieje on tam, gdzie wspólnota uznaje instrument za wiarygodny. Szczególne znaczenie ma tu brytyjska ustawa Currency Act z 1764 roku. Londyn ograniczył emisję papierowego pieniądza, by chronić swoich wierzycieli przed inflacją. Dla kolonii oznaczało to jednak paraliż transakcji. Konflikt o papierowy pieniądz był sporem o prawo do produkcji płynności, a płynność jest formą autonomii. Walka o pieniądz była zatem wstępem do walki o polityczną samodzielność. Papierowe weksle denominowano w dolarze hiszpańskim i ich wartość oparto na mechanizmie funduszu amortyzacyjnego. Prowincja gromadziła twardą walutę i inwestowała w bezpieczne aktywa. Pierwszy amerykański dolar nie był monetą, lecz papierową obietnicą z architekturą wiarygodności. Stanowił hybrydę banknotu, obligacji i narzędzia płynności. Zaufanie do niego zostało zbudowane na pomoście między metalem a papierem. To początek nowoczesności, gdzie pieniądz staje się sprawdzianem instytucji. Moneta kruszcowa mówi, że waży tyle i tyle. Papierowa obietnica mówi, że ktoś kiedyś zgodnie z regułami uzna mnie za równowartość. To nie była magia fiat, lecz księgowość nadziei. Każdy pieniądz fiat potrzebuje pokrycia, którym może być zdolność podatkowa państwa lub zaufanie do banku centralnego. W pieniądzu chodzi o jakiego to rodzaju pokrycie uznaje wspólnota. Maryland pokazał, że pieniądz papierowy może stać się narzędziem rozwoju, o ile odpowiada na realny niedobór płynności. Forma pieniądza jest wtórna wobec jego funkcji społecznej. Moneta, zapis czy cyfrowy token są warte tyle, ile ich zdolność do uruchamiania pracy i utrzymania życia. Pieniądz, który nie dociera do głodnego brzucha, pozostaje porażką społeczną. Druga maksyma Ebenezera Cooka mówi, że to przemysł, a nie tytoń, ma nakarmić głodnych. To krytyka każdego modelu, w którym rozwój realnej produkcji zastępuje łatwy pieniądz z jedne aktywa. Współczesne państwa mają ropę, gaz lub nieruchomości, ale jeden strumień dochodu to nie to samo co gospodarka. Gospodarka to zdolność odtwarzania życia zbiorowego. Lokalna płynność miała przyciągać rzemieślników i wzmacniać miasta. Brak pieniądza nie jest tylko brakiem znaków płatniczych, jest zatorowością społeczną. Należy jednak odróżnić inflacyjne nadużycie od konieczności emisji. Papier bywa narzędziem oszustwa, jeśli obietnica nie idzie w parze z dyscypliną, ale społeczeństwo bez płynności może zostać zduszone przez twardy pieniądz tak samo skutecznie jak przez inflacyjny chaos. Pytanie brzmi, jaka forma pieniądza pozwala gospodarce działać, nie niszcząc zaufania? Historia dolara to huśtawka między głodem płynności a strachem przed inflacją. Między małym człowiekiem bez gotówki, a wielkim wierzycielem bez zaufania. Pieniądz amerykański od początku był eksperymentem. Hybrydą, która lepiej opisuje historię niż eleganckie definicje. Prawo może wzmacniać sieć zaufania, ale nie zawsze tworzy ją od zera. Każda polityka pieniężna jest polityką społeczną z miną księgową. Amerykański dolar narodził się jako forma zaufania wymuszona przez niedobór. Pozwalał krążyć wartościom tam, gdzie kruszec odpływał. Z tego doświadczenia wyrasta amerykańska skłonność do traktowania pieniądza jako instrumentu praktycznej inżynierii. Dolar nie stał się świętą relikwią metalu, lecz narzędziem stale przeprojektowywanym przez banki czy system Federal Reserve. W XIX wieku nastąpił kluczowy zwrot – przejście od publicznej obietnicy zapisanej na papierze do prywatnego pieniądza bankowego. Okazało się wtedy, że najpotężniejsza mennica nowoczesności nie potrzebuje srebra. Wystarczy jej bilans. Bank udziela kredytu, zapisuje depozyt i w tej samej chwili tworzy nowe dolary. Nowoczesny bank komercyjny nie tylko pośredniczy w obiegu pieniądza, on go tworzy. Gdy bank udziela kredytu, nie musi najpierw odnaleźć w sejfie cudzych środków. Kredyt tworzy depozyt. Bank nie jest tylko magazynem pieniądza, jest drukarnią bilansową. W historii Stanów Zjednoczonych przejście to następowało stopniowo. Choć konstytucja zakazała stanom emitowania własnych pieniędzy, nie wyeliminowała ona lokalnego zapotrzebowania na płynność. Stany zaczęły udzielać czarterów bankom komercyjnym. W ten sposób przywilej kreacji pieniądza przesunął się z władz publicznych na instytucje prywatne. Prywatny bank stał się narzędziem funkcji publicznej. Pieniądz bankowy od początku był więc polityczny, nawet jeśli nosił garnitur prywatnej umowy. W tamtym świecie dolar nie był jednolitym znakiem państwowym, lecz rodziną obietnic. Pieniądz posiadał geografię reputacji. System ten był elastyczny, ale jednocześnie kruchy. Pieniądz bankowy ujawnia brutalną prawdę. Za pięknym banknotem stoi portfel kredytów. Jeżeli ten portfel gnije, papier zaczyna pachnieć niepewnością. Panika z 1837 roku obnażyła tę kruchość. Załamanie cen bawełny sprawiło, że aktywa banków gwałtownie straciły na wartości. Pieniądz okazał się zależny od wątłego łańcucha zaufania. Przełom przyniosła wojna secesyjna. Rząd federalny zaczął emitować własny pieniądz, tak zwane greenbacks. Federalny dług stał się fundamentem narodowego pieniądza, a wojna przyspieszyła centralizację. Banki stanowe przesunęły produkcję pieniądza w stronę depozytów księgowych. Była to transformacja cicha, lecz epokowa. Bank nie musiał już drukować banknotów. Wystarczyło udzielenie kredytu i zapis na rachunku. Pieniądz przestał dzwonić w kieszeni. Zaczął mieszkać w księdze. Do 1930 roku zmiana ta przybrała kolosalną skalę. Amerykanie posiadali w depozytach 51 miliardów dolarów, wobec zaledwie 3,8 miliarda w gotówce. To nie była korekta techniczna, lecz fundamentalne przeniesienie ciężaru systemu na instytucjonalny zapis. Dolar stał się obietnicą wypłaty. Model ten napędza ekspansję i inwestycje, ale ma swoją cenę. Depozyt pozostaje pieniądzem tylko tak długo, jak długo trwa wiara w stabilność banku. Wielki kryzys lat 30. obnażył ten problem. Upadające banki zamrażały oszczędności zwykłych ludzi. W odpowiedzi administracja Roosevelta wprowadziła w 1933 roku federalne ubezpieczenie depozytów. Rozwiązanie o charakterze cywilizacyjnym. Państwo uznało w praktyce, że depozyty bankowe mają być wiarygodne dzięki federalnej gwarancji. To fundamentalnie zmieniło naturę pieniądza bankowego. Depozyt przestał być wyłącznie prywatną obietnicą i stał się obietnicą opartą na publicznym parasolu. Państwo uwiarygodniło prywatną produkcję pieniądza. Banki nadal mogły kreować depozyty poprzez kredyt, ale społeczeństwo zyskało pewność, że zwykły deponent nie musi codziennie analizować jakości aktywów swojego banku. Federal Deposit Insurance Corporation stała się instytucją zaufania masowego. Ubezpieczenie depozytów stabilizuje system, ale rodzi pokusę nadużyć, gdy banki wierzą, że część ryzyka zostanie uspołeczniona. Bez publicznego zabezpieczenia system jest zbyt kruchy, z jego nadmiarem staje się zbyt zuchwały. Fed nie jest czarodziejem tworzącym pieniądz z nicości. Jest organizatorem płynności i strażnikiem warunków, w których prywatna kreacja kredytu może się rozszerzać lub kurczyć. Nowoczesny pieniądz ma strukturę dwupiętrową. To system hydrauliczny, w którym zawory są polityczne, choć opisuje się je technicznym językiem. Polityka pieniężna nie działa jak deszcz padający równomiernie na wszystkich. W rzeczywistości jest to spór wielu grup o dostęp do tlenu płynności. Jeśli pieniądz powstaje przez kredyt, to pytanie o pieniądz jest pytaniem o kryteria kredytowania. Nie istnieje neutralna kreacja pieniądza, ponieważ każdy kredyt ma adres, a każdy adres oznacza wybór. Polityka monetarna nie jest jedynie regulacją ilości środków w obiegu, lecz ukrytą polityką alokacji. Dolar bankowy jest instrumentem znacznie bardziej politycznym niż srebrna moneta. Depozyt bankowy premiuje tych, którym system przyznaje zdolność kredytową. Kluczowe pytanie nie brzmi już tylko, ile jest dolarów, lecz przede wszystkim, kto może je stworzyć poprzez własne zadłużenie. Podmiot zamożny tworzy pieniądz, zaciągając kredyt. Dla ubogich brak środków staje się faktem naturalnym, choć w rzeczywistości jest to wynik decyzji instytucjonalnej. Siła dolara bankowego umożliwiła ekspansję amerykańskiej gospodarki na skalę niedostępną dla pieniądza kruszcowego. Słabością były jednak bańki paniki i kryzysy zaufania. Dolar przestał być metalem, stał się systemem zapisów i gwarancji. Dlatego, gdy w 1971 roku zamknięto złote okno, świat nie porzucił dolara. Stał się on obietnicą systemu oferującego płynność i bezpieczeństwo aktywów. Kluczowym narzędziem władzy nad kredytem stała się polityka rezerw. To ona decyduje, kto ma dostęp do życia gospodarczego. Andrew Brimer sugeruje, by kierować kredyt do rodzin i lokalnych gospodarek, a nie wyłącznie do wielkich korporacji. Uderza to w mit o neutralności pieniądza, bo techniczna polityka banku centralnego jest jednym z najbardziej subtelnych języków władzy. Dolar zaczął jako srebrna moneta z czeskiej doliny, by z czasem stać się niewidzialnym krajobrazem, w którym myślimy i liczymy naszą przyszłość. Paradoks polega na tym, że im bardziej ta waluta odrywała się od fizycznego metalu, tym silniej wiązała nas z systemem instytucjonalnych obietnic. Czy zatem wyjście z tego krajobrazu jest w ogóle możliwe? A może każda próba ucieczki jedynie utwierdza nas w przekonaniu, że pieniądz nie słucha przemówień, lecz jedynie sprawdza, czy można nim zapłacić?